Kalejdoskop Radia Gdańsk.
Tomasz Klinger, witam Państwa. Dzisiaj w programie powiemy, jak obecnie wygląda sytuacja gospodarcza na świecie. Dane płynące z różnych stron globu pokazują, że obecnie tracą prawie wszyscy. A fala bezrobocia przechodzi nie tylko przez Europę, ale także przez Stany Zjednoczone. Za oceanem już teraz zarejestrowano 30 milionów osób pozostających bez pracy. Jak zauważa CNBC, stopa bezrobocia w USA może wzrosnąć do prawie 17%. Byłby to najwyższy poziom od wielkiego kryzysu z lat 30. minionego wieku. Niestety te prognozy zdaje się potwierdzać amerykańska gospodarka, która w pierwszym kwartale straciła już 240 miliardów dolarów. Ekonomiści szacują, że drugi kwartał będzie jeszcze gorszy, a straty sięgną 330 miliardów dolarów. Amerykańscy naukowcy wyliczyli, że 1/4 firm nie ma tyle pieniędzy, aby przetrwać chociażby miesiąc bez przychodu.
Kalejdoskop Radia Gdańsk. Audycja o sprawach międzynarodowych.
Również w Europie sytuacja jest poważna. Jak pisze brytyjski tygodnik The Economist, europejska gospodarka po pandemii może przypominać tę, z którą mieliśmy do czynienia po II wojnie światowej. Banki już teraz wykupują duże ilości długu publicznego. Europejski Bank Centralny ogłosił program skupu obligacji o wartości 750 miliardów euro. Słabe ożywienie europejskiej gospodarki może zmusić banki narodowe do bieżącego finansowania sporych deficytów fiskalnych. Bezrobocie w Europie cały czas rośnie. W Hiszpanii, jak podaje dziennik El Mundo, jest już 9 milionów osób bez zatrudnienia, co stanowi 40% wszystkich pracujących w tym kraju. Ponad milion jednoosobowych firm zwróciło się o pomoc do państwa z tytułu zaprzestania prowadzenia biznesu. Tymczasem brytyjski The Guardian podsumowuje, że prawie 2 miliony obywateli wystąpiło o zasiłki w Wielkiej Brytanii. Tam zlikwidowano przeszło 6 milionów miejsc pracy. 800 tysięcy różnych firm przeprowadziło redukcję zatrudnienia. Poprzez plany oszczędnościowe nawet Rolls-Royce zwolnił 8 tysięcy pracowników. Straty w brytyjskiej gospodarce oszacowano na początek maja tego roku na 8 miliardów funtów. Rządy wszystkich państw na świecie próbują ratować sytuację, wprowadzając programy socjalne, ulgi podatkowe i przepisy antykryzysowe tak, aby gospodarka przeszła najtrudniejsze momenty. Druga co do wielkości po USA chińska gospodarka odnotowuje również poważne straty. Przez nią zostały zakłócone łańcuchy dostaw różnych towarów na całym świecie. W kraju środka eksport w ostatnim czasie zmalał o 50 miliardów dolarów. W wyniku zakłóconego handlu z Chinami Unia Europejska straciła 16 miliardów dolarów, USA prawie 6 miliardów dolarów, a Japonia ponad 5 miliardów dolarów. Chińczycy przystępują teraz do odbudowy gospodarki sprzed wybuchu epidemii.
Kalejdoskop Radia Gdańsk. Zaprasza Tomasz Klinger. W każdą środę po 18.30.
O sytuację ekonomiczną w Chinach zapytałem doktora Tomasza Bielińskiego z Katedry Biznesu Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego, który bada rynek azjatycki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Wskaźniki pokazują, że Chińczycy odnotowują również spore straty, między innymi w handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
Stracić można zarówno na tym, że się mniej importuje, jak i na tym, że się mniej eksportuje. W pierwszym kwartale ten spadek w importu Chin był niewielki, to było około 3%, natomiast import dóbr z USA spadł o 13%, a eksport do Stanów Zjednoczonych o 21%. Ta nadwyżka w handlu Chin ze Stanami Zjednoczonymi zmalała. Można powiedzieć, że straty tutaj są zarówno jeśli chodzi o import i eksport.
Czy Chiny zyskają na światowym kryzysie? Jakie scenariusze mogą być rozważane?
Na razie tracą Chińczycy, na razie tracą firmy ze Stanów Zjednoczonych czy z Unii Europejskiej. Nasilają się tendencje protekcjonistyczne na świecie. Jest też duża obawa o to, że firmy będą chciały przenosić swoje łańcuchy produkcji do krajów macierzystych. Te kluczowe fabryki będą się przenosiły do Stanów Zjednoczonych, do Europy. Takim krajem, który może dużo stracić, jest niestety Polska, w której mamy wiele fabryk, firm, które są zlokalizowane w innych krajach. Z Polski mogą się przez to fabryki przenosić. Jeśli chodzi o Chiny, to one mają bardzo silny rynek wewnętrzny. I ten rynek wewnętrzny może dać tym chińskim firmom pewną przewagę, dzięki którym one będą mogły więcej pieniędzy inwestować w badania i rozwój, w nowe technologie, czy nawet w marketing albo fuzje i przejęcia, właśnie zwiększając swoją ekspansję na rynkach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej. Krótkoterminowo stracą wszyscy, długoterminowo faktycznie Chiny mogą tutaj dużo zyskać i mogą stać się silniejsze.
Chińczycy posiadają część światowego długu. Jak może to wpłynąć na rozkład sił gospodarczych na świecie?
Ten dług, czyli te obligacje Stanów Zjednoczonych, które posiadają Chińczycy, to jest też problem Chin. Oni nie mogą ich na przykład sprzedać, ponieważ wiązałoby się to ze znacznym umocnieniem juana i na przykład przez to ich towary byłyby mniej konkurencyjne. Myślę, że jest to raczej czynnikiem stabilizującym na ład światowy. Mamy tutaj takie mocne połączenia finansowe między Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Europą. Natomiast Chiny mogą pieniądze inaczej lokować w kierunku Azji Wschodniej czy Azji Centralnej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaków, w której inwestują dużo w krajach Azji Centralnej, Azji Wschodniej, w Afryce. Tak jak plan Marshalla miał odbudować Europę i stworzyć rynek dla dóbr amerykańskich, tak oni tworzą ten rynek dla swoich produktów w Afryce czy w Azji.
Czy wychodzenie z kryzysu będzie dla Chin trudne, mimo że posiadają spory potencjał gospodarczy?
Ta odbudowa może być tutaj dużo trudniejsza niż po ostatnim kryzysie w 2007-2008 roku, ponieważ Chiny są o wiele bardziej zadłużone niż były wtedy. Trudniej będzie zwiększyć inwestycje. W tym momencie będzie to dużo trudniejsze, ponieważ ich zadłużenie całej gospodarki, oprócz sektora finansowego, przekroczyło 300%. PKB, mają bardzo zadłużone przedsiębiorstwa i to może być słaby punkt chińskiej gospodarki, który uniemożliwi im łatwe wyjście z tej recesji.
Panie doktorze, czy w związku z kryzysem możemy spodziewać się wzrostu cen chińskich towarów?
W Chinach już widzimy inflację. W Chinach już występuje wzrost cen. Te ceny prawdopodobnie będą rosły i będą rosły zarówno w Chinach, jak i w innych krajach.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kalejdoskop Radia Gdańsk.
A już za chwilę porozmawiamy, co dzieje się za zachodnią granicą naszego kraju. Niemcy bowiem są ważnym partnerem gospodarczym Polski. Sporo naszych produktów trafia na niemiecki rynek.
Kalejdoskop Radia Gdańsk. Audycja o sprawach międzynarodowych.
Ponad 28% polskiego eksportu skierowana jest do Niemiec. Kraj ten pod względem PKB jest czwartą gospodarką na świecie. Moim Państwa gościem jest Maciej Bienert, polski przedsiębiorca, który od kilku lat prowadzi swoją działalność gospodarczą w Bawarii. Panie Macieju, jak wygląda w tej chwili sytuacja biznesowa u naszych zachodnich sąsiadów?
Niemcy zadanie mają takie, żeby się zaprezentować teraz jak najlepiej na jak najstabilniejszą gospodarkę. No i tutaj w związku z tym rzucają duże pieniądze na rynek. A jeśli chodzi o spadki PKB, to szacuje się, że między 4-9%, nawet do 9-10%, ale to są tylko wszystko szacunki i właściwie nikt poważny nie jest w stanie tutaj prorokować, jak to się rozwiąże, dlatego że niemiecka gospodarka ma tą charakterystykę, że jest to gospodarka eksportowa. No i najwięcej zależy od tego, jaka jest kondycja klientów Niemiec. Niemcy no, od tej strony jakby podażowej, no to nadążą, tak? Nie nadążą na przykład od strony popytowej.
Jakie branże przeżywają największe kłopoty związane z pandemią?
Lufthansa na 760 samolotów, tylko 60 lata, 700 jest uziemionych. Tak dla przykładu można podać jeszcze, że Lufthansa na jedna godzina to jest 1 000 000 euro straty w tym momencie. I to już jest od 3 tygodni taka sytuacja. Także no też właściwie nie wiadomo, dokąd to Lufthansa doprowadzi, no ale to Lufthansa może liczyć po prostu na wsparcie rządowe. Przemysł sam w sobie już, na przykład firmy motoryzacyjne czy firmy eksportujące maszyny, no to one jeszcze przed kryzysem miały powiedzmy jakąś wydolność na poziomie 60-80%, te najlepsze. Pandemia to rzeczywiście duży taki hamulec dla tej gospodarki zaciągnęła.
Mercedes, BMW, Volkswagen czy Audi to oczywiście marki symbolizujące niemiecką motoryzację. Czy te i inne koncerny pracują już nad strategią wyrównywania strat?
Oczywiście branża motoryzacyjna, tak jak wspomniałem, jest to najważniejsza eksportowa branża. No i oczywiście już do rządu poszła z pomysłem, żeby zrobić to samo, co w 2009 roku w czasie kryzysu, czyli tak zwane abwrak premie, albo na przykład dofinansowywać zakup samochodu i tu nawet była mowa o używanym samochodzie do 3 lat, który by spełniał normę Euro 6. Niemcy utrzymują się z eksportu i największy eksport to Niemcy notują na sprzedaży samochodów i całej tej branży automotive. To jest około 230 miliardów euro. No i teraz właśnie to zależy, bo jeżeli całą tą stronę podażową, no Niemcy no potrafią to odtworzyć szybko. Każda branża jakby chce dla siebie coś uzyskać, no ale tutaj branża motoryzacyjna jest na pewno tą najważniejszą. Branża też maszynowa, branża chemiczna. No i każda jakby chce coś dla siebie uzyskać, no i te rozmowy z rządem się toczą.
Niemcy po pandemii staną się bardziej otwarte na rynku pracy, czy będą jednak hermetyzowały niektóre branże?
Niemcy otwierają tylko te branże, dla których oni sami nie mają środków i nie mają zasobów, żeby one działały. To jest jakaś branża, powiedzmy, opiekunek, to jest branża przemysłowa, ale polska firma nie może tak sobie sprzedawać polskich traktorów, na przykład jak mieliśmy to w przypadku Ursusa czy polskich autobusów. To nie jest to takie proste, to jest absolutnie hermetyczny kraj, jeśli chodzi o taką narodową świadomość swojej gospodarki. I chodzi o to, że my jesteśmy dla Niemców komplementarni i mieliśmy jakby nasz przemysł w dużej mierze, szczególnie ten tutaj bardziej skomunikowany z granicą niemiecką, no właśnie oparli na tym, że myśmy właśnie weszli w te luki, które Niemcy, no, gdzie to jest nie, jakaś nieopłacalna dla Niemców gałąź przemysłu na przykład. Czy są to jak produkcja materiałów budowlanych, czy jest to mniej opłacalna, oni właściwie tutaj bardziej się koncentrują na tych rzeczach, które znają i które tutaj mają wyższą marżowość.
Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja polskiego pracownika w Niemczech w najbliższej przyszłości?
Obszar Niemiec Wschodnich jest to obszar wyludniony, jest to obszar o zdecydowanie starszej populacji, no a tutaj, a nasz obszar z kolei zachodny jest to obszar, w którym Polska nie inwestowała od II wojny światowej jakoś dużo, czyli tu przemysł żaden nie powstał, no i ci ludzie właśnie z racji tego po prostu zasilą te miejsca pracy po swojej zachodniej stronie. Polacy też tutaj bardzo dużo mają działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o ten region przygraniczny, to tutaj jest mowa nawet o 25 tysiącach pracowników, którzy codziennie przekraczają polską granicę, polsko-niemiecką i jadą do Niemiec do pracy i powracają. Jeśli chodzi o firmy, to może być ich, znaczy takie jednoosobowe lub takie mniejsze działalności, jest to około 60 tysięcy nawet w całych Niemczech. Także no to jest dosyć poważna skala. Nasza przyszłość moim zdaniem i gospodarcza, ale też i polityczna, no zawsze te Niemcy będziemy musieli brać bardzo mocno pod uwagę w każdej kalkulacji, jaką byśmy sobie no nie wymyślili.
Kalejdoskop Radia Gdańsk.
W bardzo wielu branżach na świecie sytuację ratuje praca zdalna. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Chicago 45% Szwajcarów może pracować z domu, a to oznacza ochronę ich dotychczasowych miejsc pracy. Okazuje się, że właśnie branża IT zyskuje w dobie koronawirusa. To potężny sektor, dzięki któremu możemy ograniczyć m.in. rozwój pandemii. To również ogromne pole do inwestycji na poziomie oprogramowania, rozbudowy infrastruktury, a co za tym idzie dostarczania usług. Sektor sprzedaży internetowej zyskuje teraz najwięcej. Przez platformę e-commerce kupuje ponad 40% klientów więcej, którzy do tej pory nie robili zakupów w sieci. Teraz zarabiają też firmy telekomunikacyjne i kurierskie. Ci ostatni oczywiście są dostarczycielami końcowymi w łańcuchu sprzedaży towarów. Znacznie rośnie też rynek platform rozrywkowych. Wzrost wpływów notują serwisy VOD w Europie. Najwięcej korzystają z nich Niemcy, Hiszpanie i Austriacy. Największe finansowe korzyści obok producentów maseczek i odzieży ochronnej notują firmy farmaceutyczne i badawcze. To właśnie na nich koncentrują się teraz inwestorzy. Związane jest to z pracami nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Ten, kto opracuje antidotum na wirusa, stanie się finansowym zwycięzcą, bowiem jego produkt będą kupowały rządy na całym świecie, a zyski będzie można liczyć w miliardach dolarów. Dlatego trwa wyścig z czasem. Naukowcy opracowują metody, inwestorzy przekazują miliardy dolarów, by później policzyć zyski. W tej audycji to już wszystko. Na kolejną zapraszam 13 maja. Wtedy zajmiemy się wpływem pandemii na politykę. Powiemy o politycznych decyzjach podjętych w obliczu wirusa. Zastanowimy się, jakie mocne i słabe strony państw na świecie ujawniła epidemia.
To była audycja Kalejdoskop Radia Gdańsk. Na kolejny program zapraszamy za tydzień o 18.30.